Wieczór ze Słuchowiskiem.
Maciej Wojtyszko. Humpty Dumpty, czyli prawda.
Drzwi były otwarte. Zwykle, kiedy jestem sam w hotelu, zamykam drzwi od środka. Taki mam nawyk. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, kiedy zostawiamy drzwi otwarte. Złodziej, prostytutka, pijany kolega. A jednak drzwi były otwarte. Może dlatego, że byłem w szoku klimatycznym. Po prostu wszedłem do pokoju, rzuciłem się na łóżko, żeby odpocząć. Na szczęście swój referat miałem wygłosić dopiero następnego dnia po południu. Co by było, gdybym tego dnia zamknął drzwi? Czy nie zdarzyłoby się nic? Nie wiem. Nie wiem, może tak, a może nie. W każdym razie weszła do pokoju i to tak cicho, że w ogóle tego nie usłyszałem. Pewnie przysnąłem.
Nie chce się panu żyć?
Przepraszam, co pani robi? W jaki sposób pani tu weszła? Co pani robi w moim pokoju?
Wierzy pan w Boga?
Ja? Przepraszam. Może pani najpierw zechce odpowiedzieć na moje pytanie. Kim pani jest?
Nie uważa pan, że oba moje pytania były znacznie ciekawsze niż pańskie?
Mimo wszystko proszę najpierw odpowiedzieć na moje. Na moje pytania.
Nie. Nie odpowiem na nie z bardzo prostego powodu. Moja odpowiedź może wpłynąć na pańskie odpowiedzi.
Słucham?
Przypuśćmy, że mówię tak. Jestem zrozpaczoną wychowawczynią, która pragnie ratować tutejszy zagrożony sierociniec. I ponawiam pytanie. Wierzy pan w Boga?
Proszę pani.
To co pan mi odpowie?
Jaki sierociniec?
No nie. Proszę pana, to tylko przykład. A powiedzmy, że mówię tak. Jestem kimś, kto może zmienić całe twoje życie. Albo, nie wiem, jestem nałogową alkoholiczką. I moje pytanie, wierzy pan w Boga? Pańska odpowiedź byłaby na pewno za każdym razem inna. No i dlatego proszę, aby najpierw to pan udzielił mi odpowiedzi.
A niby dlaczego mam odpowiadać na pani pytania?
No bo o to proszę. A co więcej, wyczerpująco informuję, z jakich przyczyn nie zamierzam na razie odpowiadać na pańskie pytania.
Aha, nie.
Nie.
No to w takim razie zechce pani łaskawie opuścić mój pokój?
No więc dobrze. Udzielę panu pewnych informacji, ale potem pan odpowie na moje pytania.
Ja nie przyjmuję żadnych warunków.
A proszę. Energiczny, zdecydowany, bezkompromisowy. A jednak poważnych pytań boi się jak diabeł święconej wody. Dobrze. Wychodzę i nigdy nie wrócę. I będzie pan do końca życia zastanawiał się, o co mogło chodzić tej babie. Zwłaszcza myśl, że może pan coś stracił, będzie niepokojące. Może na przykład chciałam zdradzić panu tajemnicę ukrytego skarbu? A pan mnie wyrzucił, jak to się dawniej mówiło, na zbity pysk?
Wątpię.
W co? W ukryty skarb?
No, w to naturalnie też, ale wątpię, żebym długo żałował. Za kilka dni nie będę w ogóle pamiętał o tym incydencie.
No tak. Tu bym się z panem zgodziła. Wypieramy takie rzeczy z pamięci. Zwłaszcza, gdy mamy kłopoty z klasyfikacją. Żegnam.
Żegnam.
Odpowie mi pan? Pierwsze pytanie brzmiało, czy chce się panu żyć?
Chce mi się żyć. Jestem
Zachwycony tym, że żyję. Mam entuzjastyczny stosunek do faktu, że żyję. Już? Dobrze? Zadowolona pani? Proszę. Proszę bardzo.
Pan jest, o ile mi wiadomo, kulturoznawcą. Tak? No, swoją drogą. Co to za nowe słowo? Dawniej się mówiło człowiek kulturalny, a teraz kulturoznawca.
Jestem antropologiem kultury.
I jako antropolog kultury odpowiada pan tak ironicznie i lekceważąco na moje fundamentalne pytania? To znaczy, mam rozumieć, że nie chce się panu żyć?
No jak kiedy, no? Czy taka odpowiedź panią satysfakcjonuje?
To nie jest odpowiedź. To jest wykręt. No zostawmy to na razie. A co z Bogiem? Wierzy pan, czy nie?
Jak kiedy? I albo mi pani odpowie na moje pytania, albo po prostu wyrzucę panią z pokoju.
No przecież już mnie pan wyrzucił. Ja już jestem postwyrzucona. Wróciłam po wyrzuceniu.
Kim pani jest?
Jak kiedy? Zadowolony?
A jeśli zapytam, po co pani weszła do mojego pokoju, to też mi pani odpowie, jak kiedy?
Żeby dać świadectwo.
Słucham?
Ostatnio zastanawiałam się, co jeszcze chcę powiedzieć. Co jeszcze zdążę powiedzieć. W jaki sposób mogę dać świadectwo. Przeczytałam, że będzie pan na tej sesji, a potem jeszcze tytuł referatu. Rzeczywistość jako element gry społecznej. No i zdecydowałam, że muszę z panem porozmawiać. Boże, Boże, jaki głupi tytuł. Sam pan to wymyślił?
Pani jest uczestniczką sesji?
Sądzi pan, że tylko uczestnicy sesji mogą się wypowiadać o rzeczywistości? Wydaje mi się, że mam jakiś pogląd na rzeczywistość, mimo że nie jestem uczestniczką sesji. Mam nadzieję, że to nie jest zabronione.
Nasza dyskusja nie ma sensu. Proszę pani, zamierzam opuścić ten pokój, więc bardzo proszę, żeby pani wyszła wraz ze mną, dobrze?
Powiedzmy, że znałam twoją matkę.
Tak?
Znałam twoją prawdziwą matkę.
Ja też. Moja matka zmarła 3,5 roku temu.
Twoja prawdziwa matka zmarła 6 lat temu.
To jakaś bzdura, to zupełnie niemożliwe. O co pani chodzi?
Jak to o co? O rzeczywistość. Twoi rodzice mieszkali kiedyś w tym mieście, prawda?
Owszem, ale to było dawno.
No jeszcze przed twoim urodzeniem. A wyjeżdżali prawie zaraz po tym, jak się urodziłeś. Dostali cię od twojej prawdziwej matki. Zresztą wszystkim ten wyjazd był na rękę. Im, twojej prawdziwej matce, w jakiś sposób nawet i mnie.
Przypuśćmy, że uwierzę. Poproszę o dowody. Ma pani dowody? Ma je pani?
Nie. Mam tylko historię, którą mogę opowiedzieć.
A w takim razie skąd mam wiedzieć, że pani mówi prawdę?
A z tym mogą być problemy. Stary dom dziecka spalił się 20 lat temu. Dowodów w sensie materialnym chyba nie da się odszukać. Rodzice nie próbowali ci powiedzieć? Matka przed śmiercią? Ojciec?
Ojciec zmarł, kiedy miałem 8 lat.
A no tak, oczywiście. Był starszy od matki. Jednym słowem, niczego nie podejrzewałeś. A, myślę, że to lepiej.
Matka miała tę samą grupę krwi, co ja. Wiem, bo kiedy trzeba było oddać krew, to... Proszę pani, nie wiem, w jakim celu pojawiła się pani w moim pokoju, ale zdaje mi się, że pani czegoś ode mnie chce. Tak? Tylko czego? Proszę pani, ja miałem szczęśliwe dzieciństwo, kochających rodziców, normalną rodzinę. Bardzo przeżyłem śmierć ojca i matki. I dzięki nim jestem taki, jaki jestem i na pewno jestem ich biologicznym synem. Równie dobrze może mi pani opowiadać, że mnie zrzucili Marsjanie. Jak nie ma pani dowodów, to nie wiem, po co miałbym wysłuchiwać hipotez dotyczących mojego pochodzenia.
Tak. To się nazywa, zdaje się, pragmatyzm. Czytałam. Jesteś przedstawicielem neopragmatyzmu. Tak o tobie piszą w internecie. Niesamowite. Pragmatyzm zakłada, że prawdziwe jest tylko to, co użyteczne. Naturalnie. No, po co pragmatykowi prawdziwa informacja? Co można zrobić z bezużyteczną informacją? Powinnam o tym pomyśleć wcześniej. Jeszcze zanim tu weszłam. Wyobrażałam sobie rozmaite twoje reakcje, ale jakoś, nie wiem, nie wzięłam pod uwagę tej najprostszej. Ciebie to po prostu może w ogóle nie interesować. Myślałam, że się zdenerwujesz. Nie wiem, zechcesz mnie zaatakować. Włożyłam nawet do torebki moje największe nożyczki. Bez sensu, o. Widzi pan?
Nożyczki.
Przepraszam pana.
Co na wypadek, gdyby co? Gdybym chciał panią mordować, tak? A to śmieszne. To śmieszne.
Tak, teraz sama widzę, że to śmieszne. Tak. Poważny humanista, dżentelmen, w dodatku pragmatysta, no nie rzuci się na starą kobietę tylko po to, żeby poznać jakąś wątpliwą prawdę. Zresztą dla niego wszystkie prawdy są wątpliwe. Prawda? Przepraszam.
Chwileczkę, a czy mógłbym poznać pani nazwisko?
Nie.
Nie.
Nie, raczej nie. Sformułujemy problem w ten sposób. Moje nazwisko mogę ujawnić wraz z moją historią. A skoro nie chcesz usłyszeć mojej historii, to lepiej, żebyś również nie znał mojego nazwiska.
No to nieuczciwe. Wdziera się pani niezaproszona do mojego pokoju, poddaje wątpliwość, no, dosyć ważny fragment mojego życiorysu i odchodzi. I odchodzi, tak? No, jak tak można?
A zauważyłeś? Zauważyłeś, ile razy użyliśmy słowo mojego? Ty masz swój pokój i swój życiorys, a ja mam swoje nazwisko i swoją historię. Takie żółwie w swoich pancerzykach, albo ślimaki w tych spiralnych muszelkach. Moje, moje.
Przestańmy grać w kotka i myszkę, dobrze? Proszę, niech pani mówi.
Nie tak dawno miałam wypadek samochodowy. Przykre zdarzenie. Uderzyłam czołem w lusterko i straciłam przytomność. Kiedy się ocknęłam, zobaczyłam nad sobą twarz pielęgniarza. Zapytałam go, co się stało, a on mi na to: niech pani mówi, niech pani mówi. Wtedy pomyślałam sobie, mówić to żyć.
Chciałbym usłyszeć tę historię, którą zamierzała mi pani opowiedzieć. Tak, bo jestem nią zainteresowany. Chciałbym, żeby pani wyjaśniła mi, w jaki sposób doszła do tak absurdalnego przekonania, że moi rodzice nie byli moimi rodzicami.
A czy pan jest skłonny zapłacić za historię, którą panu opowiem?
A więc to po prostu metoda wyłudzania pieniędzy. Po prostu, no, czyli tak, zaczajamy się na zmęczonego gościa w hotelu, pytamy go o Boga, o życie, obiecujemy mu zdradzić sekret jego narodzin i żądamy od niego pieniędzy. Słuchaj, babo cholerna, ja nie jestem skłonny zapłacić ani grosza, rozumiesz? Nie życzę sobie twojej obecności w moim pokoju, proszę wyjdź, proszę się stąd wynosić.
Mam nożyczki, jeśli mnie uderzysz, to cię dźgnę.
Nie zamierzam uderzyć, zechce pani łaskawie opuścić to pomieszczenie? No. Proszę, mam zadzwonić po policję?
Nie żądam żadnych pieniędzy.
Nadużywa pani mojej cierpliwości.
Chodziło mi o poniesienie. Chodziło mi o poniesienie kosztów w sensie psychicznym.
Ojciec był prawnikiem, cenionym, szanowanym teoretykiem prawa cywilnego. Głównie zajmował się profilaktyką ruchu drogowego. Pamiętam go jak przez mgłę. Kupił mi pierwszy rower, a potem jeździliśmy razem na spacery. Łysiający, wąsaty mężczyzna w szarej wiatrówce, na większym rowerze, a ja ośmiolatek w niebieskim dresie na mniejszym. Czasem dołączała do nas moja smukła matka, piękna, smukła. Tak naprawdę niewiele mogę powiedzieć o moim ojcu. Jego śmierć to był naturalnie wstrząs. Pamiętam, że strasznie płakałem. Matka była dzielną kobietą. Skończyła romanistykę, świetnie znała kilka języków, uczyła na uniwersytecie, tłumaczyła, brała dodatkowe prace. Nigdy nie narzekała. Jej śmierć przeżyłem już jako dorosły człowiek. Właściwie wciąż czuję się winny, że poświęciłem jej za mało czasu, że uważałem za naturalną jej troskę o mnie, a ja o nią troszczyłem się niewiele. Dopiero kiedy zmarła, przeraziłem się, że już w żaden sposób nie będę jej mógł niczego oddać. Czy mogli nie być moimi prawdziwymi rodzicami? Jak w ogóle mogłem mieć jakiekolwiek wątpliwości? Co za wstrętna baba. Po prostu kolejna naciągaczka.
Humpty Dumpty na murze siadł, Humpty Dumpty z muru spadł, a nie sprawią wszystkie króla konie i rycerze, że w jedną całość Humpty Dumpty znów się zbierze.
O, brawo, brawo.
Postanowiłam, że potraktuję te twoje wrzaski jak głupi wybryk zdenerwowanego i zdezorientowanego człowieka, który nagle poczuł się zagrożony w samej swojej istocie. Powtarzam, bo widocznie nie zrozumiałeś. Nie chcę od ciebie pieniędzy.
Mhm. W takim razie czego? Sekretu enigmy? Co? Przepisu na dropsy? Może tak jak w bajce, tego, co zastanę po powrocie do domu.
No blisko, blisko. Pamiętasz, co ofiarowała czarna wróżka królewiczowi Lulejce?
Nie.
Odrobinę cierpienia.
Ojej, ojej, ojej. Dobra wróżko, czy mogłabyś się ode mnie od...
No, no.
Przyjąłem do wiadomości twoje rewelacje i jak widać nie wstrząsnęły mną.
Tak?
Ja nie twierdzę, że są mi obojętne, ale nie przypuszczam, żebym przeżywał jakieś głębokie załamania z powodu takich albo tam innych przodków.
No, jesteś bardzo zdenerwowany, bardziej niż chciałbyś pokazać.
Skończmy z tym. Proszę o opowieść z założeniem, że nie otrzyma pani ode mnie żadnego wynagrodzenia. Proszę bardzo.
No dobrze, już dobrze. Pewna dziewczyna była wychowywana w tym mieście, w domu dziecka imienia Marii Konopnickiej. To był taki piękny, choć zaniedbany dworek. Sierociniec nazywał się urzędowo Dom Dziecka numer 3, ale nie było tam prawie wcale małych dzieci. Tylko wyrośnięte dziewczyny po 15-18 lat, które nosiły w sobie pamięć wojny. Ta dziewczyna, Teresa, była Ślązaczką. Miała 15 lat, kiedy ją poznałam. Ojciec zginął pod Kurskiem jako żołnierz Wehrmachtu, matka podczas bombardowania Wrocławia przed końcem wojny.
A pani też była wychowanką tego domu?
Ja? Ja byłam córką dyrektora i jej przyjaciółką. Teresa była bardzo ładna i miała w sobie to coś. Ludzie się do niej garnęli.
I to ta Teresa ma być moją biologiczną matką, tak?
No tak. Ma być, a raczej była.
A z kim, jeżeli mogę spytać?
Z moim ojcem.
Co? Z ojcem?
No, a skąd mogłabym aż tak dokładnie znać tę historię?
To znaczy, że co, że dyrektor zrobił wychowance dziecko, a potem je sprzedał?
Oddał.
Oddał. Zaprzyjaźnionemu adwokatowi i jego żonie, tak?
No, mniej więcej.
Mniej więcej. Znaczy czego mniej, a czego więcej?
Prokuratorowi. I to nie był jego przyjaciel, tylko... W tamtych czasach prokurator to raczej nie mógł być przyjacielem. Można by powiedzieć, że ojciec uległ szantażowi. Choć z drugiej strony ten szantaż był mu na rękę.
Zaraz powiesz, że zostałem wyprodukowany na zamówienie, ciociu. A raczej siostro.
Nie, 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 aż tak to nie. Ojciec przeżywał straszne rozterki. Opowiadał mi o tym wiele lat później. Z racji swoich obowiązków prokurator, twój przybrany ojciec, często się z nim spotykał. Któregoś dnia zabrał go do restauracji Feniks i zwierzył się z sekretu. Ma młodą żonę, ale nie mogą mieć dzieci. Właściwie to żona nie może, a on by chciał, żeby była szczęśliwa i spełniona. I zapytał, czy przypadkiem któraś z dziewcząt nie ma problemu, bo... No, bo może wtedy dałoby się pomóc i jej i jemu. No, a problem miała Teresa i mój ojciec. No i porozumieli się.
Nie wierzę. Nie wierzę. Dlaczego mi to mówisz? Przecież to jest... A dlaczego nikt mi nie powiedział tego wcześniej?
Teresa, posłuchaj, Teresa... Zaraz potem wyjechała do ciotki, do Bawarii. Przez jakiś czas pisała do mnie listy, a potem, kiedy wyszła za mąż, to już rzadziej. Potem urodziła dziewczynkę i chłopczyka i przysłała mi ich zdjęcia. Ale choć ten mąż od niej odszedł, to miała już samych niemieckich znajomych i coraz gorzej pisała po polsku. No a potem zginęła. Jej samochód zjechał ze skarpy i wpadł do rzeki niedaleko Monachium.
Jakie są dowody na to, że to prawda?
Mam kilka zdjęć. O, na których jestem z Teresą, tobą i moją matką.
A twoja matka co wiedziała?
No to ona odbierała poród. Pamiętam. Ja zresztą też byłam przy twoich urodzinach. Donosiłam gorącą wodę i ręczniki. Twoja urzędowa matka Ewa też już tam była. Tylko w sąsiednim pokoju.
Nie wierzę. Przecież ktoś by mi coś powiedział. Coś bym wyczuł. A poza tym ta kobieta, ta Teresa, to chyba jednak by chciała zobaczyć swoje dziecko. Prawda? A ojciec? Co, nie był ciekaw?
Na początku zdaje się jeździł, żeby popatrzeć po kryjomu. Tylko, że dostał udaru i ostatnie lata przesiedział na wózku. Siedział i płakał. Nie mógł mówić. Był sparaliżowany.
To jakaś latynoamerykańska telenowela.
Ataku serca dostał zaraz po pożarze, bo pałac spłonął całkowicie. Przyszedł do domu i powiedział tak. Wiecie, o czym cały czas myślałem? O tym żarciku Marka Twaina, który po wysłuchaniu opery w La Scali oświadczył. Nie słyszałem niczego równie wstrząsającego od czasu pożaru sierocińca. To był jego dyżurny dowcip. A potem wszedł do łazienki, upadł i stracił przytomność.
Dowcipny człowiek.
Mama pielęgnowała go aż do śmierci, ale nie dziw się. Nie dziw się, że nie miała ochoty cię oglądać.
A ty?
No raz, kiedy pojechałam do Warszawy, poszłam pod twój adres, Lucerny 17A. Popatrzyłam i poszłam.
Kiedy to było?
Jakieś 4 lata temu.
A to kłamstwo, mieszkam tam dopiero od 3 lat.
O, możliwe. Tak, to mogło być nieco później. Ja nie mieszkam w Polsce.
Nie? A to w takim razie co tutaj robisz?
Przyjechałam na groby. Chcę położyć im nową płytę.
I co, i chcesz pewnie, żebym się dołożył?
Ty głupi jesteś. Choć ceny są ostatnio w tym kraju przeraźliwie wysokie. Ale to są moi rodzice.
No, z tego co opowiadasz, to wynikałoby, że częściowo też moi.
Właśnie. Jesteś synem bohatera.
Tak?
Nasz ojciec wyniósł kilkoro dzieci z pożaru.
A mówiłaś, że tam były same dziewczyny i to jeszcze...
Nie, nie, wtedy już nie. Wtedy były i małe.
Bohater i lolitki, no niezły tytuł. Tam. Wiesz, no mnie się raczej młode też podobają, nie wiem. No, może to dziedziczne? A może był pedofilem?
No uspokój się. A dlaczego ty nie masz dzieci?
A co cię to obchodzi?
Dlaczego?
A ty co, ty masz dzieci?
Tak, mam. Mam dorosłego syna, jest dużo młodszy od ciebie, ale już dorosły. Mieszka za granicą, mąż też.
Można powiedzieć, że ci się udało.
A myślisz, że to łatwo żyć z tyloma garbami? Zostawiłam matkę ze sparaliżowanym ojcem, zostawiłam ciebie, zerwałam kontakt z krajem. Przyjeżdżam tu Przyjeżdżam tu od niedawna.
A wróćmy do podstawowego pytania. Jakie masz dowody na to wszystko, co opowiedziałaś?
Żadnych. Mogło być tak, ale mogło być też całkiem inaczej. Chyba, że... No, zobacz. No, popatrz na to zdjęcie. No. Stoimy na schodach. O, ja, Teresa, mama i ojciec. No i ten mały to chyba ty.
To ja? To ja? No co to za dowód to? Kto to potwierdzi, że to ja?
No właściwie racja.
Nie wydaje mi się, żebym to był ja.
Tak, właściwie racja. Mogło być tak, mogło być też zupełnie inaczej. Na szczęście sam powiedziałeś, że ci specjalnie nie zależy na prawdzie.
Nic takiego nie mówiłem.
Nie wiem, może się przesłyszałam. Co ty wyprawiasz? Oszalałeś?
No i co, jak się czujesz związana? Wiesz, że jak cię uderzę w głowę tym wazonem, to mogę cię nawet zabić.
A ja będę krzyczeć.
A to mogę cię zaknemblować.
I zamordujesz mnie? W jakim celu?
Będę cię torturować. I powiesz mi prawdę.
Wariat nie ma żadnej prawdy. Sam przecież tak twierdzisz.
Ale nie o taką prawdę chodzi.
No jaką?
Wiesz dobrze o jaką.
Dobrze. Powiem ci prawdę, tylko mnie rozwiąż.
Nie. Najpierw prawda, potem cała reszta. Nazwisko?
Nie ma tam paszportu. Nie ma paszportu. Musiałam wyjąć.
Nazwisko?
Panieńskie czy po mężu?
Wszystkie nazwiska.
Panieńskie brzmiało zbyt skomplikowanie dla Amerykanów, więc je zmieniłam. A potem wyszłam za mąż, ale zachowałam to niby panieńskie jako pierwszy człon, a drugie mam po mężu.
Słucham.
A jeśli odpowiem Alicja Humpty Dumpty,
To ci wkręcę w dupę korkocią!
Dlaczego ty taki musisz być ordynarny? Dlaczego taki musisz być ordynarny? Nie musisz koniecznie wierzyć w moją opowieść. Ale weź pod uwagę, że być może znęcasz się nad własną siostrą.
Przysięgnij.
Co przysięgnij? Że co?
Że jesteś pewna, że jesteś moją siostrą.
A na co mam przysiąc? Na Boga?
A wierzysz w Boga? Wierzysz w Boga?
Tak.
No to na Boga.
Nie. Nie przysięgnę.
Dlaczego? Opowiadałaś mi tak, jakbyś nie miała żadnych wątpliwości.
Bo ja dobrze opowiadam. Ale nie mam 100% pamięci. Mogło mi się to wszystko pomieszać w głowie. Ostatecznie upłynęło tyle lat. Ostatnio mam kłopoty z głową.
A leczyłaś się psychiatrycznie?
Mówiłam. Niedawno miałam wypadek samochodowy, uderzyłam się w głowę.
Czyli leczyłaś się?
W Ameryce każda elegancka kobieta chodzi do psychoterapeuty.
Czyli to mogą być urojenia.
Kiedy staram się sobie to wszystko przypomnieć, to czasem wydaje mi się, że nigdy nie było żadnej przeszłości. Że jest tylko dziś. Pamięć jest zawodna. No rozwiąż mnie.
Poczekaj. Pomyślmy, bo jeżeli... Gdyby wszystko to, co opowiadałaś, było prawdą... No to co? To co tak naprawdę zmienia w moim życiu? Nic.
Nic, absolutnie nic, rozwiąż mnie.
Powiedziałaś mi to po to, żeby coś zmienić w swoim życiu.
Za daleko posunięty wniosek.
Wcale nie. Ludźmi kierują tylko dwa motywy. Albo strach, albo interes osobisty.
To Napoleon tak uważał, prostacko. Moim zdaniem nie miał racji. Bywają inne motywy.
No to przyjmijmy przez chwilę, że miał, dobrze? Jaki to interes osobisty mogła mieć moja przypuszczalna siostra, żeby przyjść do mnie z takimi rewelacjami?
Po prostu mogła być ciekawa. Ciekawa, jak wyglądasz.
No ja mam ciekawość. To słaby motyw. Z ciekawości to się nie zakrada do pokoju hotelowego. Mogłabyś przecież pójść na jutrzejszy odczyt i tam zaspokoić swoją ciekawość. Nie. To musiało być coś więcej. I nawet wydaje mi się, że wiem co. Chodziło ci o ciebie.
Tak, to właśnie było to. No tylko mnie rozwiąż.
Chciałaś mi się przyjrzeć z bliska?
Właśnie, rozwiąż mnie.
No, śledziłaś mnie od dłuższego czasu i wiesz, i wszystko wiesz o moich kłopotach.
Tak, wiesz? Naturalnie rozwiąż mnie, bo zacznę krzyczeć.
Ale masz to samo?
Nie odezwę się, dopóki mnie nie rozwiążesz.
Poczekaj, nie rozwiążę cię! Dopóki mi nie odpowiesz. Masz to samo? Proszę bardzo. Tak. Mam to samo. Czekaj, muszę wziąć twoje nożyczki.
Nożyczki. No tak.
Nie prościej było po prostu powiedzieć. Jakieś wygłupy, jakieś teatralne popisy, no, krętactwo. No i po co? Jakbyś powiedziała, że podejrzewasz, że jesteś moją przyrodnią siostrą i że prawdopodobnie masz to samo i że po prostu się boisz, to wcale bym się nie zdziwił.
Dlaczego?
Wiesz, jak ja się wtedy przestraszyłem. Z grobu ich chciałem wykopywać, żeby sprawdzić, jak to się stało, że zostawili mi taki prezent. Trząsłem się, jak pies. Ale teraz to chyba wszystko idzie ku lepszemu. Już najgorsze były ostatnie dni przed operacją. Teraz jeżdżę na kontrolę, wyniki są coraz lepsze.
Miałeś operację?
No, nie udawaj, że nie wiedziałaś.
Ale mówisz, że wyniki są dobre.
No tak, lekarze uspokajają. Uważają, że najgorsze już minęło. Chociaż z białaczką nigdy nic nie wiadomo. A ja się po tej operacji zmieniłem. Zmienił mi się kolor oczu. Skóra mi pociemniała. Mam, no, przebarwienia, widzisz? Nawet pytałem doktora, czy to możliwe, żebym dostał szpik murzyna, ale wykluczył taką możliwość.
Przeszczepili ci szpik kostny?
Przeszczepili, siostro. I powiem ci jedno, jeżeli przyjechałaś z tej Ameryki czy Kanady, żeby zrobić sobie u nas operację szpiku, to bardzo, bardzo dobrze trafiłaś. Nasi lekarze są bardzo dobrzy, dużo tańsi. Dam ci adresy.
Dziękuję.
Charakter mi się też zmienił. Dawniej nie rozumiałem ludzi, a teraz... A teraz sama widzisz. No... Pogłóźmy się, przepraszam.
Przykro mi. Nie wiedziałam, że byłeś tak ciężko chory.
A powiedzmy, że nie wiedziałaś. Musiało to jakoś do ciebie dotrzeć i zaczęłaś się o siebie martwić.
Nie, nie. To trochę inaczej. Postawiłeś złą hipotezę. Nie mam kłopotów ze szpikiem. Nie jestem chora. No, przynajmniej nic o tym nie wiem.
Nie? No to o co do cholery chodzi? O co chodzi? Czego pani sobie życzy? Co, mam cię znowu przywiązać?
Poczekaj, wróćmy do twoich poglądów. Nie zmieniłeś ich?
Jakich poglądów, na litość boską? No.
Chodzi mi o twoje naukowe poglądy, te z prawdą i z rzeczywistością.
A co ma piernik do wiatraka?
Mnie się wydaje, że ma. Człowiekowi może być ostatecznie wszystko jedno, czy urodziła go ta, czy inna kobieta, czy ma taką, a nie inną siostrę. Ale pytanie ostateczne, co się z nim stanie?
Czy umrze?
No... Nie chciałam tego powiedzieć, ale chodzi mi o takie właśnie pytania. To już chyba nie jest tak zupełnie wszystko jedno.
A czego ty chcesz ode mnie? Po co tu przyszłaś?
A nie wystarczy ci wyjaśnienie, że chciałam poznać brata?
No dobrze, poznałaś brata. Brata, który jest tylko częściowo twoim bratem, ponieważ być może mieliście wspólnego ojca. I dodatkowo ma wymieniony szpik kostny, więc właściwie różni się nawet od samego siebie. No i co ci obchodzi? Co ci obchodzi, co czuł, kiedy szykował się na śmierć?
Czy kiedy szykował się na śmierć? Nie chciał wiedzieć, jaka jest prawda? Nie zgadywał, co się z nim stanie? A jeśli tak, to co? A jeśli nie, to co?
Kiedy zacząłem zastanawiać się, czy umrę, czy będę żył, to nie miałem wątpliwości, że chciałbym znać prawdę obiektywną.
Czyli że wtedy zauważyłeś, że coś takiego jak obiektywna prawda po prostu istnieje. Istnieje. I już.
No tak. W danym momencie, dla danej jednostki, tak, znaczy subiektywny.
To dlaczego kłamiesz?
Nie rozumiem.
Chodzi mi o twoją pracę podważającą pojęcie prawdy. Mnóstwo stron napisałeś, żeby udowodnić coś wręcz przeciwnego. Umowność prawdy. Rzeczywistość jako gra społeczna. Konwencja, a dekonstrukcja. No, przyznaj się. Przyznaj się chociaż teraz, zupełnie prywatnie, że to w większości brednie.
Ale rozważania humanistyczne odbiegły ostatnio od łatwych, jednostronnych interpretacji.
No nie. No tak nie będziemy rozmawiać. Bredzimy, bo wszystko jest brednią. Zajmujesz się bredniami, czy nie?
No może trochę się zajmuję.
Kłamiesz, czy nie?
Niech ci będzie, kłamie.
Jesteś tam?
Co ty robisz?
I co? Wszystko w porządku? Nagrało się?
Coś... Co ty robisz? Zostaw.
Nic takiego. Po prostu chciałam, żebyś przez chwilę miał uczucie, że to, co powiedziałeś, zostało nagrane.
Co, nagrałaś to?
Nie wiadomo. Może tak, może nie.
Jak to nie wiadomo? Co to ma znaczyć?
Relatywizm.
Rozumiem. Czyli wszystko bujda, tak? Żadne siostry, żadne matki, historie z dzieciństwa, to bujda. Po prostu ci chodziło o to, żebym powiedział, że kłamie w swoich pracach, tak? Że piszę co innego mówię. Nagrałaś mnie? Poczekaj, nagrałaś mnie? Jakaś zmowa, tak? Kto to wszystko zaaranżował? To docent Lasowski zrobił, tak? To profesor Romanowska?
Uspokój się. Co za histerię. Żartowałem. Nie było żadnego nagrania. Nie sądziłam, że jesteś aż takim megalomanem. Myślisz, że cały świat kręci się wokół ciebie. Akurat twoje eseje i wykłady są tak ważne, że sprowokowały innych do jakiejś obłędnej intrygi. Łącznie z instalowaniem podsłuchu w twoim pokoju. Boże, Boże, co za pyszałek. Świat nie ma innych zmartwień, tylko jego wypociny. Chcą skompromitować docenta, Humpty Dumpty. Skoczyłeś do tego telefonu jak tygrys. Nagrywają mnie. A co ja takiego powiedziałem? Do czego się przyznałem? Zamordowały mnie, kradły mnie. Ja tylko przyznałem, że moje pseudonaukowe eseje i referaty to bujda na resorach.
To wcale nie jest mało.
Przez chwilę było mi nawet ciebie żal.
To był żart, tak? Ta uwaga do telefonu, to był żart.
Czytasz jutro swój referat? Tak, w przeciwieństwie do prawdy wiarygodność nie daje się obalić, ponieważ jest wirtualna. A ja wchodzę na podium, włączam magnetofon i leci nagranie. Zajmujesz się brednią, czy nie? Zajmuję. Kłamiesz, czy nie? A niech ci będzie, kłamie.
Kim ty jesteś? Czego ty właściwie chcesz?
Może po prostu twoim sumieniem. Może ci się śnię. I jestem twoim aniołem stróżem.
Wiesz co? Wiesz, że jak... Nie przestaniesz kręcić, to ja będę mógł powiedzieć przed sądem, że udusiłem anioła stróża?
Dobrze, już dobrze. No dobrze. Usiądź spokojnie i posłuchaj. Wszystko ci wyjaśnię. Znałam Teresę i dyrektora sierocińca. To dziecko na zdjęciu. Teresa rzeczywiście chyba miała z dyrektorem, ale nie jestem pewna, czy to ty. Chciałam się upewnić.
Jak to?
No takich ukrytych adopcji było kilka.
Teresa miała kilkoro dzieci?
Po prostu trzem dziewczynom przytrafiła się podobna przygoda. W przeciągu 3 miesięcy.
Wszystkim z dyrektorem?
Nie, no skąd? Tylko, że dyrektor wraz z prokuratorem, czyli twoim przybranym ojcem, ułatwiali takie... Potajemne adopcje.
Nie, zaraz powiesz, że jedna z dziewcząt miała parę bliźniąt jednojajowych.
A skąd wiesz?
A ja mam brata bliźniaka, tak? Który został gangsterem w Hondurasie?
W Tel Awiwie.
Co?
Bliźnięta wzięła Rachela, która potem wyjechała do Izraela, do Tel Awiwu. O ile wiem, dwójka jej własnych dzieci zmarła na Syberii.
Aha, no to dobrze. To fakt posiadania przeze mnie brata bliźniaka możemy wykluczyć. Chwilowo. A ty jesteś moją siostrą, czy nie?
No, podobno to zupełnie nieważne.
A może jesteś moją matką? Masz na imię Jokasta?
No i co, i to byłoby takie śmieszne?
Nie. Nie, wiesz, to już dawno przestało być śmieszne.
Wszystko, co miałeś ukryte w pamięci, wszystko, co zapomniałeś, co zostało zatarte świadomie lub nieświadomie, zaczyna teraz wydobywać się na wierzch. Mózg trzeszczy w szwach. A trzeszczy tylko w jednym celu. Żeby nadać sens naszej rozmowie. Zdumiewające. Zdumiewające, że nagle w takich momentach zaczyna wracać do nas przeszłość. Że szukamy wyjaśnień w tym, co nas otaczało. A nie szukamy w sobie.
Proszę pani, ja już chyba znalazłem wyjaśnienie.
Tak?
Bo pani po prostu sama nie wie. Nie bardzo wie, czego ode mnie pani chce. I po co w ogóle pani tutaj przyszła. To panią dręczą wspomnienia. I to pani nie może sobie poradzić ze swoją pamięcią. A ja jestem tylko przypadkową ofiarą. Nie wiem, może pani jest aktorką, może pani jest jakąś aktorką, która cierpi, bo utraciła szansę publicznych występów, więc organizuje pani takie prywatne happeningi. No świetnie, taki akt artystyczny.
A no masz jednak trochę intuicji. No. Aktorką też bywałam. Aktorką, tancerką, wróżką.
No wszystko jasne. No. Niewyżyta aktorka, która urządza przedstawienie dla jednoosobowej publiczności. Wierszyki, tańce, nożyczki. Brawo! Umówmy się, że w tym miejscu zapadnie kurtyna, dobrze? Ja wychodzę. Za przedstawienie nie płacę. A jeżeli pani chce zostać w moim pokoju, to proszę, proszę bardzo, poproszę portiera, żeby usunięto panią siłą.
Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego ona popełniła samobójstwo?
Kto?
No ona. Ona. Tak wielu twoich znajomych popełnia samobójstwa, że masz kłopoty z identyfikacją?
Chodzi o...
Tak. Właśnie o nią chodzi.
A ty co masz z nią wspólnego?
Nic. Chcę zrozumieć, jak ci się z tym żyje.
Przestań. Klasyfikujesz, czepiasz się, wyciągasz jakieś moje osobiste sprawy. Pracujesz dla jakiegoś wywiadu?
Wywiady nie interesują się takimi głębokimi humanistami jak ty.
A skąd wiesz? Raz miałem propozycję, że...
A, kiedy to było?
A skąd możesz wiedzieć, kiedy to było?
Może wróćmy do kwestii samobójstwa.
To była osoba chora. Rozstałem się z nią na rok przed jej samobójstwem.
I naturalnie nie wiążesz swojego zachowania z tym zdarzeniem.
Była rozchwiana emocjonalnie. Co można zrobić w takiej sytuacji?
A ty? Nie poczuwasz się do żadnej odpowiedzialności?
Do jakiej? O jakiej odpowiedzialności tu można mówić? Ludzie się spotykają, ludzie się rozchodzą. Jakbym wiedział, co ona ma w głowie, to bym ją omijał szerokim łukiem.
A co takiego złego miała w głowie? Że chciała lojalności, że ufała... Że poważnie potraktowała twoje deklaracje?
Przepraszam, ja nic jej nie obiecywałem.
Jeśli się z kimś śpi, to chyba to już jest obietnica.
Ale co ciebie to może obchodzić? Rozstaliśmy się w całkowitej zgodzie. A ty skąd wiesz, co nas łączyło?
Nie wiem. To ty mi opowiadasz swoją wersję.
A zatem moja wersja jest taka. Poznałem osobę z postawą roszczeniową i chorobliwym niedowartościowaniem. I niepotrzebnie się z nią zaprzyjaźniłem. Jak się zorientowałem, że to całkowite nieporozumienie, wycofałem się najszybciej jak mogłem. Jeżeli uważasz, że powinienem poczuwać się do winy, to powiem ci tylko tyle. Obecnie niektóre panienki przyjęły maniery arabskich terrorystów. Nie chcesz się z nimi ożenić, to cię wysadzą w powietrze. I siebie, i ciebie. Unikasz ich towarzystwa, to ci wejdą przez okno do domu i gotowe są na strajk okupacyjny. A pogróżki, które stosują, to też w tym stylu. Oko za oko, śmierć za śmierć. Zawsze, wiecznie, nigdy. Krew moja spadnie na wasze głowy. No, niby dlaczego traktować serio takie deklaracje? To jest szantaż. To jest szantaż moralny.
Biedak. Ofiara fundamentalizmu erotycznego współczesnych kobiet.
No, jeżeli naprawdę pojawiłaś się tutaj tylko po to, żeby zgłosić do mnie pretensje o samobójstwo Joasi, to wiesz co, możesz sobie darować. Ja nie czuję się w żaden sposób odpowiedzialny.
Tak? Nawet gdybym była jej matką?
Uporządkujmy. Jesteś moją siostrą i matką. Oprócz tego duchową matką Joasi i bliźniaków, tak? Współpracujesz z jakimś wywiadem w Tel Awiwie, w Hondurasie, jako znana holenderska tancerka z Kanady i postanowiłaś skompromitować swoim aktorstwem moje eseje z zakresu antropologii kultury, które cię denerwują swoim relatywizmem. No przepraszam, przepraszam bardzo.
Boże. No tak. Nic nie wiedziałam, że przeszedłeś operację przeszczepienia szpiku. Joanna bardzo cierpiała, bo przecież zmusiłeś ją, sam wiesz, do czego ją zmusiłeś. Nie miała w sobie dość siły, żeby dalej żyć. Może ty w tym wszystkim nie byłeś najważniejszy. Takie rzeczy się zdarzają. Ale ona była chora. Była chora na destrukcję. Można powiedzieć, że dzięki tobie samodzielnie i do końca się zdekonstruowała.
Dużo piła?
Dużo.
Widzisz, żałuję, że nie żyje. Żałuję, ale przysięgam. Nie umiałem jej pomóc. Na początku chyba byłem w niej zakochany.
Tak, tak. Rozumiem. Nie dziw się, że miałam ochotę popatrzeć na ciebie z bliska. Czasem potrzebne jest wspólne wspominanie, po to, żeby łatwiejsze było wspólne zapominanie.
Masz bardzo oryginalny sposób prowadzenia rozmowy.
I kto to mówi? Chciałeś mnie torturować?
Przepraszam. Przepraszam, poniosło mnie.
Jesteś oczywiście dość marnym człowiekiem. Ale przecież nie to chciałam sprawdzić.
Nie mam już sił. Zupełnie już nie wiem, o co ci chodzi. Co sprawdzić?
Chciałam tylko sprawdzić, czy wierzysz w prawdę. I czy choć odrobinę żałujesz, jeśli postąpisz źle.
Tak, tak, to rzeczywiście program minimum.
A ty mi mówiłeś... Mówiłeś mi, że ją kochałeś.
Bo ją kochałem. Ty oczywiście nie jesteś marna. Nawet jeśli zrobisz coś złego, to wyspowiadasz się przed swoim Bogiem, a jego przedstawiciel cię rozgrzeszy. Wymyślisz sobie, że masz teraz prawo kontrolować i oceniać innych. I powiesz o mnie marny człowiek. A ja mam się wstydzić i bić w piersi. Jesteś jej matką?
Tak.
wszystko inne to kłamstwo.
No, mistyfikacja. Z elementami prawdy.
Zaplanowałaś swoją wizytę, żeby co zrobić? Żeby ukarać mnie? Zabić?
Chciałam ci się tylko przyjrzeć. I Asia mogła żyć. Gdyby nie spotkała ciebie, mogła żyć.
Ta rozmowa nie ma sensu.
Ma sens. Ma. Znalazłam w sobie siły, żeby rozmawiać z tobą. Żeby rozmawiać tak długo. Ona mogła... Dlaczego? Dlaczego przez kogoś takiego... Jak ty dajesz sobie radę? Jak wy wszyscy dajecie sobie radę? Bez sumienia, bez honoru, bez prawdy, bez wiary. To musi być bardzo, bardzo niewygodne.
Jakim prawem oskarżasz mnie w ten sposób? Już ci powiedziałem. Nie zrobiłem nic złego. Nie zmierzałem do dramatu. Obrażasz mnie. Nie chciałem. Nie chciałem, żeby to się stało.
Każdy morderca może tak powiedzieć.
Nie jestem mordercą.
Nie? Wybaczam ci. Wybaczam ci śmierć mojej córki. Wybaczam. Śmierć waszego nienarodzonego dziecka. A nawet to, że nie wierzysz w prawdę. Nie mogę ci tylko wybaczyć tego, że cię nie ma.
Jestem w hotelu, zamykam drzwi od środka. Otwarte drzwi to zaproszenie do niespodziewanych wizyt. Trzeba zamykać drzwi.
Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Macieja Wojtyszki pod tytułem Humpty Dumpty, czyli Prawda, w reżyserii autora. Wystąpili Maja Komorowska i Piotr Adamczyk. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Instytut Kultury.